Dzień dobry, witajcie. Audycja Spoiler, Nocne Radio, jak w każdą sobotę o 21:00. Audycja o filmach i nie tylko. O, taki trochę oklepany sloganik, ale w tym przypadku się sprawdza. No bo dzisiaj faktycznie nie tylko o filmach było, ale pozwolę sobie zacząć jeszcze raz. Ten wcześniejszy wstęp zostanie wykasowany pewnie z ostatecznego nagrania, ale chciałem tak troszkę, nie wiem, na zasadzie buntu tutaj zareagować na to całe pierdolenie ostatnio właśnie o dupie Maryny, o tym kto z kim i przeciwko komu, bo już mnie to zmęczyło. I teraz zaczniemy właściwą audycję o filmach. Dzisiaj będą filmowe krapy. Czyli takie produkcje, które uważamy za najbardziej tandetne, kiczowate, niskobudżetowe. No właśnie, ale jest coś takiego jak kontrolowany kicz, prawda? Jak tandeta czyniona z premedytacją. I to trzeba odróżnić, bo jak komuś coś zwyczajnie nie wyszło, a bardzo się starał, no to trochę to się różni od takiej produkcji, w której autorzy specjalnie przybrali taką konwencję. No trochę to też jest czasami wymuszone, na przykład niskim budżetem, ale częściej jest to po prostu zamierzony efekt, myślę, takich produkcji, które są żenujące, chociaż miały być fajne i czy wartościowe, no to tak znowu dużo nie ma, to są takie wpadki. No trzeba być naprawdę słabym reżyserem, scenarzystą, żeby mimo szczerych chęci zrobić coś, co budzi politowanie, albo jak w przypadku niektórych produkcji, no bywa tak, że jakiś film w ogóle się nikomu nie podoba, są takie filmy, chociażby słynny Wiedźmin polski, no to jest taka produkcja, z której jeszcze przez całe lata będą się ludzie śmiali, z której śmieją się nawet za granicą i możecie sobie znaleźć na YouTubie takie nagrania, gdzie zlewają z tego polskiego Wiedźmina. No oczywiście teraz powstaje nowa wersja już przy udziale Bagińskiego. Słynnego Bagińskiego, twórcy Katedry czy Interek do Wiedźmina, Sztuka Spadania. No, według mnie Bagiński troszkę jest przereklamowany. Bagiński, owszem, jest świetny, jest dobry, ma wyczucie, ma to, czego często brakuje polskim twórcom, wyczucie, ale no powiedzmy sobie szczerze, no tej klasy produkcję, tej klasy grafikę komputerową i reżyserię, no to funduje nam co trzeci jakiś amerykański, prawda, twórca, no więc no bez przesady. Nie zesrajcie się już z tym Bagińskim, jakby to powiedział Energik. I no też trzeba powiedzieć, że Wiedźmin nie jest taki zły, jeśli brać pod uwagę serial, bo film był takim skrótem. No tutaj od razu widać, że robienie takich skrótów na siłę to często się nie sprawdza. Mogli po prostu jedną historię wziąć na warsztat i zrobić z tego film, a nie starać się poupychać wszystko. No zresztą scenarzysta i reżyser się pożarli chyba właśnie o to, albo o kasę, o kasiorę, o hajs. Być może niektórzy z was słyszeli o słynnej wytwórni Troma, czyli to jest studio założone przez Lloyda Kaufmana i Michaela Herca. No i to jest taka wytwórnia, która się specjalizuje w robieniu krapowatych filmów, ale robią to świetnie, tak? I ich produkcje są kultowe. Toksyczny Mściciel albo Barbarzyńska Nimfomanka w piekle dinozaurów. No ale tu już po samym tytule widać, że mamy do czynienia z kiczem, ze śmieszną groteską, z beką, z niskobudżetową tandetą, która jednakowoż jest fajna. A czemu jest fajna? Może dlatego, że jest szczera, może dlatego, że jest że wiemy, na co idziemy. Trochę jak z klaunem, tak? Jak widzimy klauna, który się wygłupia, który się przewraca i zachowuje żenująco, no to im bardziej żenująco się zachowuje ten klaun i zabawnie, no to tym lepiej, nie? Brawo dla klauna. A jak widzimy na przykład polityka polskiego, który chce być w dechę ważny i bardzo mądry i bardzo taki narodowy i poważny i prawda, i pan mi przerwał, prawda, a zachowuje się jak osioł ostatni, no to jest niezamierzony tutaj efekt klauna. No i to nam nie pasuje, nie? Może ten właśnie taki, ten brak szczerości, no bo powstaje taki dysonans. Ktoś chce być poważny, a jest śmieszny, no to nam coś już tu nie gra, nie? A jak ktoś nas ostrzega, no albo taki chyba trochę odpowiednik wytwórni Troma, polski zespół filmowy Skurcz, ZF Skurcz, no klasyka, klasyka. Właściwie filarem tego zespołu byli Bartosz Walaszek, którego znacie dzisiaj ze studia Spinka, tak? Najnowszy twór. Wcześniej była Git Produkcja, no tak zmienia trochę te marki. A wcześniej jeszcze był filarem właśnie i założycielem w sumie ZF Skurcza. Nawet tak nieskromnie kiedyś w jakimś wywiadzie powiedział, że Skurcz to ja. No i Łukasz Walaszek, brat Bartosza. No to chyba właśnie oni są tymi braćmi figofagot, tak? To chyba, no na pewno Bartosz, ale myślę, że Łukasz to jest ten drugi, jeśli dobrze pamiętam. No a w skład Skurcza wchodzili też znany Krzysztof Radzimski, vel doktor Iry, który, jak się potem okazało, doktor Iry, dyryryry, no to już nie był taki śmieszny, jak zabrakło dobrego scenariusza, nie? Jak zabrakło dobrych pomysłów i polotu i tej fajnej ekipy. Może jest tak, że niektórym ten power, tą jakość daje praca w dobrym zespole. Potrzeba wspomina tutaj o wytwórni Ajoj. No tak, to są ludzie z kolei z kabaretu Potem. Zrobili między innymi, no z takich dłuższych form to zrobili parodię Robin Hooda, Siódma Strzała to się nazywało, czy jakoś tak, czy Dziesiąta Strzała, czy Czwarta Strzała, czy któraś tam strzała. Było to całkiem fajne, było to całkiem zacne. Oglądało się fajnie, bez jakiejś żenady. Właśnie, żenada może być, ale albo kontrolowana, albo niezamierzona. I o, czwarta, dziękuję za podpowiedź. Tak, teraz kabaret Hrabi, kabaret Potem. No właśnie, a ZF Skurcz uraczył nas takimi produkcjami jak Bułgarski Pościsk. Pościsk, to połączyłem dwa tytuły. Bułgarski Pocisk i Bułgarski Pościg. To były dwie produkcje różne. W jednej z nich wystąpił Kazik Staszewski. No bo oni się znają, ta ekipa Skurcza się zna, robili część teledysków dla Kazika. Poznali się przez syn. Przepraszam, Kazik poznał się ze Skurczami poprzez swoich synów. Jak się przeprowadzili do Warszawki, to jakoś tam się skumali. No i fajne rzeczy z tego wyszły. Sum, tak zwany Olimpijczyk, komedia zwariowana o rybakach oraz Wściekłe Pięści Węża, no to takie najsłynniejsze produkcje. Wściekłe Pięści Węża, no znakomite, znakomite. Walaszek w roli tytułowego Wściekłego Węża. To taka parodia, to jest ciekawy gatunek, ponieważ to jest parodia właśnie filmów niskobudżetowych, kung fu. Pamiętam nawet, że domyślam się, na czym się wzorowali. Był taki japoński serial Atatake Dragon, czy jakoś tak. No po angielsku było to Go Dragon, czy Fight Dragon. Bohaterem był właśnie tytułowy Dragon, cóż za oryginalny pseudonim dla mistrza karate. No i tam właśnie ten tytułowy smok, a właściwie złoty smok pojedynkował się z różnymi zabójcami, którzy mieli też takie przydomki: czerwony skorpion, niebieski kot, brązowa kobra. No i ciągle spotykał nowych, tak? Złoty tygrys, w tej roli Bolo Yong, słynny. No i to było fajne, to był bardzo, bardzo zacny serial, słuchajcie, fajnie się to oglądało, oni tam się ganiali, robili skoki jakieś, ciężko to znaleźć, ja to miałem jeszcze na VHS-ie i właśnie myślę, że stąd to jest taka w cudzysłowie poetyka mniej więcej zbliżona, tak, właśnie tytanowy Janusz, jak tu Zenon podpowiada, betonowy Łukasz, akrobatyczny Daniel, prawda? Były też takie filmy. Pamiętam, że wśród inspiracji swoich Walaszek mówił też coś o jakiejś produkcji, gdzie były pierścienie mocy, tak? No to też tak się od razu nam kojarzy z jakimiś tandetnymi Power Rangers, tak? Pierścienie mocy, jakieś czarodziejskie maski, które zamieniają nas w mistrza kung fu, tak? Taką trochę próbą wydobycia tego klimatu bardziej umownego, bardziej radosnego, taka no radosna twórczość. Myślę, że to był właśnie film Kung Fury. Kung Fury, czyli produkcja, która miała oddawać ducha właśnie tych lat 80., 90., niskobudżetowych filmów, głupkowatych, tak, gdzie scenariusz jest wzięty z przysłowiowej dupy, gdzie haker to jest właśnie ten, kto się włamuje do NASA, coś tam wpisując jakieś krzaczki na ekranie, gdzie gliniarz jeździ drogim samochodem i chodzi w skórzanej kurtce i opasce. No to takie właśnie radosne. No dodano tam jeszcze taką kolorystykę charakterystyczną, dużo, wszystko się dzieje w nocy, dużo neonów, no i oczywiście no, sama ta postać, tak? I'm a cop from the future. Nie, jak on się przedstawił? I'm a renegade cop. I'm a renegade kung fu cop from the future. Czy jakoś tak, no, gliniarz, renegant, kung fu gliniarz, renegat z przyszłości, no. Od razu mi się przypominają takie filmy też, które bardzo w taki radosny sposób podchodziły do tematyki komputerów, jak Dziewczyna z komputera, o kolesiach, którzy sobie na komputerze zaprojektowali wymarzoną dziewczynę swoją i ją wygenerowali, tak? No i kto się wtedy przejmował tym, że to się nie da? Może to było spowodowane tym, że kiedyś komputery były trochę taką magią jeszcze, nie? To było zarezerwowane dla różnych geeków, dla fascynatów w okularach sklejonych taśmą klejącą, a normalny człowiek to nie miał z tym styczności, więc sobie wyobrażał, że to właśnie takie hakiery, jakieś tam dziewczynę zaprojektuje na komputerze i ona mu wyjdzie z tego komputera przez stację dyskietek, bo stacja dyskietek tam wyświetli laserami. No dzisiaj to oglądamy właśnie tak, no można by powiedzieć, że to są filmy na zbakę, jak to się mówi, tak? Czyli takie, które nam się fajnie ogląda po zażyciu marihuaniny na przykład, bo wtedy śmiejemy się ze wszystkiego generalnie, a jeszcze bardziej nas śmieszą rzeczy takie mega głupie. No a kiedyś może ludzie trochę inaczej do tego podchodzili i nie było to aż takie śmieszne. Znalazłem dzisiaj w zestawieniu najgorszych filmów wszechczasów kilka tytułów, które mnie mocno zdziwiły. Na przykład film Kobra, który ze Stallone, który uważam za naprawdę świetny kryminał. To jest w ogóle na podstawie książki, co ciekawe, a konkretnie chyba na podstawie opowiadania to było. Ale to był całkiem niezły film, miał świetny klimat, nie? Chyba jeden z lepszych filmów ze Stallonem, z Sylwkiem. Mi się całkiem podobał. No ale przejdźmy, powiem trochę dzisiaj może więcej o polskich produkcjach. Były tutaj propozycje od was. Smoleńsk, był Street Fighter z niepolskich. Oczywiście ten z Van Damme, bo mamy też Street Fightera całkiem niezłego, animowanego. Anime Street Fighter. No, jak już zahaczyłem o tego Street Fightera, to powiem, no, to była produkcja chyba jedna z pierwszych, które powstawały na podstawie gier komputerowych. Tak, Gulczas też będzie, też, oczywiście. Zanotowałem sobie. Ale co z tym Street Fighterem? To był jeszcze czas, kiedy nie był popularny cosplay, no przynajmniej nie na taką skalę, być może już był na świecie, istniał jako zjawisko, ale był jeszcze taki, No wiecie, no to był... To było troszeczkę później. No jakby się cofnąć jeszcze kawałek wstecz, no to mamy czasy, w których kostiumy bohaterów były gorsze niż kostiumy dzisiejszych cosplayerów, tak? Które są często naprawdę niezłe i wypićkane, realistyczne i świetnie nawiązują do tych, do strojów tych bohaterów z gier czy z filmów. Popatrzymy sobie na taką Larę Croft, która przyjeżdża na jakiś konwent i ona wygląda jak Lara Croft, prawdziwa. A Ryu ze Street Fightera wygląda jak Ryu. Więc, no, a pamiętam jeszcze te czasy, kiedy nie było filmów prawie wcale o superbohaterach. No to jedną z takich pierwszych produkcji był Spider-Man. Co ciekawe, był to azjatycki Spider-Man, nie amerykański. No i to był mega żenujący, no wspinał się na ścianę, tak wiecie, nieporadnie, bardzo długo, widać, że gdzieś go tam ciągnięto na tych sznurkach tego Spidermana i nie robił takich akrobacji jak ten nowy współczesny, no był po prostu na maksa tandetny ten Spiderman, Thor walczył z Hulkiem, tylko że no Hulk to był pomalowany, widać, na zielono aktor, a Thor to jakiś w blond perułce, jakiś taki przygłupowato wyglądający koleś. Ale Potrzeba się dodzwonił. Cześć, Potrzeba.
Czołem, czołem. Ja tutaj jedną rzecz, którą chciałbym dość wyraźnie postawić, to jest pewna granica pomiędzy właśnie starymi krapami i nowymi krapami, ponieważ mamy tę wątpliwą przyjemność życia w tych czasach, że jeżeli film jest gówniany, typu właśnie ma jakieś takie typowe nieścisłości w temacie, o którym mówi, typu dziewczyna z komputera, typu właśnie, nie wiem, jakieś tam filmy o robotach i tak dalej, co jest po prostu wszystko wyssane z palca i tak dalej. Jeżeli taki film pozwoliłby sobie na to, żeby się wypuścić w tym momencie, to od razu polełałaby się na niego fala nienawiści, fala po prostu, wiesz, wyciągania tych wszystkich niesnasek, tych niedoskonałości, które autor próbował ukryć tego filmu. Więc jeżeli mówimy właśnie o tych starych krapach, na które patrzymy dzisiejszym okiem, no to też pamiętajmy, że nawet jeżeli one są w jakiś tam sposób, nie wiem, nostalgicznie, ciepło wspominane dzisiaj przez nas, to właśnie głównie dlatego, że kiedy my obejrzeliśmy, nie mieliśmy tej całej bazy emocjonalnej, bo teraz, słuchaj, wychodzą jakieś tam, nie wiem, nowe Star Warsy, czy nowe Star Treki, czy nie wiem, coś czego, żeby nikogo nie obrazić, wychodzi Smoleńsk i zanim nawet ten film się dostanie na ekrany, to już mamy jego pełną analizę z wytknięciem wszystkich możliwych potknięć.
No dokładnie, dokładnie.
Także tutaj na czacie jeszcze się właśnie, bo tutaj najbardziej, nie wiem jak sobie przygotowałeś audycję, natomiast najbardziej bym się właśnie skupił na tych współczesnych krapach, no, chcieli dobrze, ale wyszło jak wyszło i tutaj między innymi takim przykładem wcześniej na czacie się pojawiło Gravity, gdzie Gravity, mimo tego, że tam się bardzo właśnie spuszczali nad grawitacją i tak dalej i zrobili to naprawdę dobrze, ale pewne niedoskonałości były tam, szczególnie w tej scenie z liną, z silnikami i tak dalej, mniejsza o to, nie będę tego teraz rozdzierał na silniki pierwsze, natomiast to co też wrzuciłem na czacie, ale to było z godziny przed audycją, mimo że nie każdy zauważył, że najlepszym filmem, który traktuje o zerowej grawitacji, który w najlepszy sposób ją oddał, to jest Apollo 13, ponieważ tam wszystkie sceny Zero Gravity były kręcone podczas 300 lotów Zero Gravity, gdzie podczas takiego lotu masz 10 takich 30-sekundowych ujęć do nakręcenia i wiesz, i ta zerowa grawitacja była tam po prostu fizycznie, nie?
A próby jej odtworzenia w studio. Ty jesteś takim geekiem trochę, który jak zauważy jakąś nieścisłość, że coś tam nie pasuje, że to nieprawdziwa grawitacja, to dla ciebie to jest od razu słabe, tak?
Znaczy, wiesz co, nie, zauważam wiele rzeczy, ale staram się, żeby mi to nie popsuło odbioru filmu, tak? Bo jeżeli wiesz, jeżeli oglądam takiego Matrixa, jedynkę i zauważam nagle, że taka pamiętna scena, kiedy Neo wchodzi po raz pierwszy do wyroczni, jest takie zbliżenie na klamkę, to tam widać kamerzystę schowanego pod kocem. I to chyba taka pierwsza rzecz, którą faktycznie zauważyłem w filmie i to nigdzie nie zostało tam wycięte i tak dalej. Oni, wiesz, konsekwentnie pojechali do końca. No był na chuj drążyć temat, tak? Ale staram się sobie tej przyjemności oglądania filmu nie odbierać, bo też często jest tak, że zobaczysz, no coś mi tutaj nie gra, przewinę sobie chwilkę do tyłu i nagle się okazuje, że półtora godziny film oglądasz przez 12 godzin, co jest absurdalnym, tak? Ja do filmów podchodzę jak najbardziej rozrywkowo. No ale właśnie w tej sytuacji Gravity, gdzie oni się spuszczali, że ojejku, ale tutaj to jest taki klucz absolutnie do wszystkiego. No to kurde, ja się wam przyjrzę, czy to jest naprawdę klucz do wszystkiego. No i no, są jakieś tam nagminne błędy popełniane właśnie, szczególnie w tym wszelakiej klasy kinie science fiction, gdzie naprawdę no, też zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko sam wyłapałem. Niektóre rzeczy musiałem zaobserwować, niektóre rzeczy mi powiedziano, no ale właśnie to, że mówimy o dzisiejszych filmach, no internet jest bezlitosny. Na YouTube jest kanał, bodajże się nazywa Everything Wrong In, który bierze na tapetę jakiś tam film i w ciągu 5-minutowego pomontowanego fragmentu wylicza, torpeduje wszystkie rzeczy, które poszły nie tak w tym filmie, wszystkie nieścisłości i tak dalej. I jeszcze robiąc do tego licznik, dobijając tam do 50-100 wpadek przedstawionych w ciągu 5 minut.
Dla mnie Grawitacja była całkiem niezłym filmem. Żebym nazwał coś krapem, to ja muszę czuć, że jest ta żenada, jak w polskich wielu filmach, w romantycznych komediach, gdzie się obraża inteligencję widza, gdzie jest drewniane aktorstwo, gdzie nie ma żadnych efektów, gdzie jest płytki na maksa scenariusz, gdzie kobiety są przedstawione jako takie głupole, które myślą tylko o zakupach i seksie ich oczą. To jest dla mnie na przykład krap, a to, że tam jakieś błędy są w filmie, to jeszcze go nie dyskwalifikuje. Grawitacja mi się podobała, bo była oryginalna. Było to skoncentrowanie się na czymś zupełnie innym niż zwykle w filmach science fiction. Trzymało mnie to w napięciu, było takie, wiesz, ciekawe po prostu. Gra aktorska chyba też nie była jakaś słaba. No,
tak, tak. Natomiast też, bo tutaj wspomniałeś o tych komediach romantycznych, tak, że no sorry, ale jeżeli idziesz do McDonalda, no to nie spodziewaj się wyśmienitego posiłku, tak, a komedie romantyczne, polskie komedie romantyczne, to jest po prostu klasa sama w sobie. To nie ma dobrze wyglądać, to nie ma dobrze działać, tylko ma właśnie przedstawić płaskich, nudnych jak flaki z olejem i twoje audycje ludzi, którzy po prostu będą zrozumieni przez parę milionów, żeby poszli tam do kina i żeby to potem się zwróciło i żeby potem to jeszcze TVP kupiło, tak? Także.
No ale słuchaj, widziałem kiedyś jakieś tam, nie jestem fanem oczywiście takiego gatunku za bardzo, ale zdarzyło mi się widzieć chyba jakieś dobre komedie romantyczne, oczywiście nie polskie. Pamiętam taki film Amelia o takiej dziwnej dziewczynie trochę, która się za bardzo nie odnajdywała w świecie. Była taka jak dziecko trochę. To jakoś tak się miło to oglądało, nie czuło się jakiegoś dyskomfortu, tak? Chyba jeszcze był taki film Czekolada o jakiejś klientce, która przyjeżdża do miasteczka i zakłada cukiernię, sprzedaje czekoladę ludziom i ona jest taka dobrze nastawiona do świata i pozytywna i zaczyna tych ludzi sobie zjednywać tak, tak powolutku. To też było takie sympatyczne i nikt nie robił z nikogo głupka tutaj, tak? To coś, czego chyba ty też bardzo nie lubisz, jak ktoś z siebie robi idioty, albo jak dresiarz na przykład dresiarz ktoś, no scenarzysta o mentalności dresa wyśmiewa głupotę innych, to co na jego dresiarską głowę się wydaje, że ktoś tam jest głupkowaty, nie?
Tak, ale tutaj chciałem wrócić do tego punktu takiego mojego czołowego krapa, jeżeli chodzi o polskie kino, mianowicie Wiedźmin, tak, gdzie w momencie, kiedy pojawiła się w ogóle wśród miłośników sagi wiedźmińskiej, miłośników prozy Andrzeja Sapkowskiego informacja o tym, że będzie to ekranizowane, to wtedy oczekiwania ludzi były naprawdę przeogromne i na zasadzie, dobra, słuchajcie, zróbcie co chcecie, ale nie spierdolcie tego, nie? No i niestety spierdolili to na całej linii, po prostu wzięto się za coś, co nie wiem, czy przekracza możliwości polskiej kinematografii, czy za mały był budżet, czy coś, bo Polacy potrafią robić dobre filmy. Nawet, kurde, jakoś w okolicach 2011 albo 10 widziałem nawet dobry horror polski, ale z tytułu za cholerę nie pomnę, nie wiem, filmy typu Dom Zły i tak dalej, gdzie jednak potrafimy rozbudować całą historię, pokazać całość, ale tutaj nie, ktoś wziął bardzo trudny temat, No i niestety przemielił go swoim ubogim umysłem, zwyczajnie obrażając ludzi, którzy poszli na ten film do kina. Ja też na ten film poszedłem do kina, bo jestem fanatykiem Wiedźmina, bo ja się na tej sadze wiedźmińskiej zwyczajnie wychowałem. No właśnie w Floki, jaki to był dobry horror polski, spróbuję to znaleźć, ale głowy naprawdę nie dam, bo nie pomnę tytułu, tam mi troszkę fabuła przelatuje pewne sceny przez głowę, natomiast na polskim filmie nawet aktorów za bardzo nie kojarzę, więc to będzie ciężko. Spróbuję to wyciągnąć. Także wiesz, także właśnie te filmy, które miały być czymś rewolucyjnym, a zostały albo przekombinowane, albo jakoś, nie wiem, przejechane za bardzo, wiesz, za bardzo ciężka interpretacja i tak dalej. I tutaj z tego drugiego punktu, czyli przekombinowany film, to takim krapem będzie dla mnie Atlas Chmur, który z racji tego, kto go wyreżyserował, siostry Wachowskie, tak, czy tam wtedy były, zaczynało jako bracia Wachowscy, a skończyli ten film jako skończyły jako siostry Wachowskie, stał się tak trudny w odbiorze, tak absurdalnie wielopoziomowy, że odbiór jego był naprawdę boleśnie skomplikowany, to się odbierało gorzej niż Kubricka, w sensie nie gorzej, ciężej niż Kubricka. I tyle, tak? I mi się właśnie wydaje, że tutaj, wiesz, zrobienie takiego opus magnum, największego dzieła w swojej historii, nagle się okazuje, że reżyser, czy twórca, czy scenarzysta zaplanował zrobić sobie takie wielkie dzieło, coś, że trafi do annałów historii i po prostu na tym będzie żył do końca życia, bo ma już swoją historię, ale tak, kurde, przekombinował, że tego się oglądać nie da.
Jeszcze cię na koniec zapytam o jeden film. Catcher Howard. Widziałem, na czacie mi mignęło, że Floki chyba napisała, że właśnie jest to kiepścizna, taka straszna, a ty zaoponowałeś trochę, że nie taki zły ten kaczor, że są gorsze
nie,
kaczory.
Tak, bo są gorsze kaczory. Zgodzę, jednego widzieliśmy w filmie Smoleński, tylko do tego piłem. Kaczora Howarda nie znam, więc nie oglądałem tego. Słyszałem o tym, ale nie oglądałem. Nie pozwoliłem sobie. Wiedziałem, że po prostu, nie wiem, spodziewałem się, że no, to ze mną nie zagra, nie? Więc tutaj się bezpiecznie wycofam. No i życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się.
Cześć, cześć. I jeszcze jeden telefonik mi się tu szykuje. W kolejce czeka słuchacz i ja go chyba sam dołączę. Zadzwonię sam. Chociaż nie za bardzo mogę chyba. A, mogę. Czemu nie mogę? Jak nie mogę, to przez nogę i znowu mogę. No. Nic nie ma nie, panie. Nic nie ma nie. Halo, halo?
Halo, halo, dzwoniłem się do radia.
Tak, do nocnego radia, witamy serdecznie na antenie.
No, cześć, cześć.
Cześć, cześć, z kim mam przyjemność?
No, z Galicjaninem.
Galicjanin. No i co powiesz tak, ciekawego?
Galicjanin, Rafael. Ja chciałem dzisiaj słyszałem, że ogólny dzisiaj temat naszej audycji tutaj jest krapy, tak?
Tak, tak, szeroko rozumiane nawet można powiedzieć, chociaż faktycznie możemy się skoncentrować na tym, co faktycznie jest krapem, a nie na tym, co miało takie być, nie? I się udało i mamy i tak radochę i bekę, bo oglądamy sobie właśnie jakiegoś toksycznego mściciela czy wściekłe pięści węża i to trochę inny rodzaj krapa, nie? Jednak.
Tak, tak, no tak nieraz bywa, że są takie filmy, takie, które... Tak z grami po prostu, że są niektóre takie filmy, które są, niby są krapami, a potrafią przynieść no, dość dużo frajdy w oglądaniu, prawda?
No, ta wytwórnia Troma, o której wspominałem, zrobiła jeszcze Tromeo i Julia, czyli taką parodię badziewną Romeo i Julii, albo co tu jeszcze było, musical o kanibalach, tu widzę, chyba tego nie widziałem, ale tak to się nazywa, Cannibal the Musical. No, Amerykanie w ogóle mają wielką tradycję robienia musicali i doszli do takiej perfekcji, że potrafią zrobić musical na podstawie Evil Dead, horroru słynnego, albo musical o zombie. No to wiesz, fajne może być nawet.
No cóż, nie wiem, czy mogę za wiele tutaj powiedzieć o amerykańskich filmach, bo jeżeli chodzi o amerykańskie tutaj krapy, to ja raczej się niestety w ten temat nigdy niezbyt zagłębiałem. Ale ogólnie odnosząc się tutaj do audycji, to czy... Bo słyszałem tutaj, co prawda ciężko mi coś się dzisiaj było w tej audycji połapać, ja tutaj głównie Teorii Chaosu słucham, ale czy tutaj widzę, tutaj były jakieś chyba odstępstwa od tego głównego naszego nurtu, jakim jest temat krapu chyba. Dobrze to słyszałem?
No tak, dzisiaj był bunt z mojej strony i zrobiłem...
Właśnie tak słyszałem.
I się zbuntowałem i nie gadałem o filmach, tylko o społecznościowych sprawach. Kto z kim i kogo wyrzucić i kto jest niepotrzebny i kto kogo obraził. Tak, żeby się wpisać trochę w klimat tutaj, który panuje nam na czacie od jakiegoś czasu. No i jak teraz im więcej będzie takich tutaj rozmów, tym bardziej będę właśnie robił takie może audycje. Chociaż, nie wiem, zobaczymy. No ale teraz już o filmach, zdecydowanie gadamy o filmach. Zacząłem od nowa audycję. Ale widzisz, no i tak trafiłem, nowy słuchacz, który chciał zobaczyć, co tam nadają w tym nocnym radio, włącza sobie, a tu takie pierdoły, no.
No, na pewnym stopniu tak, przyznam się właśnie, że to jest taka pierwsza audycja, która nie jest teorią chaosu, ale przyznam, że nie widziałem żadnego złego pierwszego wrażenia, poza tym, że byłem troszkę zdezorientowany właśnie, że audycja o filmach jest o społecznościowych sprawach, z którymi ja niezbyt związany jestem, no.
Ale to zapraszam cię do archiwum. Jest bardzo dużo do odsłuchania odcinków i spoilera, i innych audycji fajnych i na pewno sobie znajdziesz jakieś ciekawe rzeczy dla siebie. No.
Widzę. No tak, a odnośnie tego, dlaczego tutaj w ogóle zadzwoniłem, ty masz, jaki tutaj masz nick?
Krawiec tak? Jestem.
Krawiec jesteś, dobra, no to witaj Krawcze. I ten, ja chciałem porozmawiać dzisiaj o temacie tutaj w filmach bardziej zachodnich, bardziej w filmach niezbyt krapowych, chociaż zależy to od podejścia, o filmach takich, raczej takich dość wysokobudżetowych w sumie na pewnym stopniu. Chodzi mi tu o takie filmy o Holokauście. Ten temat nie wiem, czy to był wałkowany.
O, to nie, ale to jest właśnie bardzo ciekawy temat.
Tak. Chodzi mi tu właśnie o filmy o Holokauście tego typu popularne, typu, nie wiem, Pianista, Lista Schindlera, nie wiem, Życie jest piękne, o, też film taki, chociaż tego trzeciego filmu niestety nie miałem przyjemności oglądać.
I co, i wśród tych takich tego typu produkcji też widzisz jakąś taką krapowatość? Czy to tak już abstrakutasząc, przepraszam?
Chodzi mi tutaj o to, że spotykałem się niejednokrotnie z opiniami o tym, jakoby miały być tutaj przekłamania często w takich filmach, na przykład w Liście Schindlera często jest, znaczy nie często, ale pierwsza taka scena tego o napadzie na Polskę, prawda, jak tam podczas kiedy my Polacy broniliśmy się tam ponad miesiąc, tam był temat skrócone, to było o połowę. I ogólnie dość często w tych filmach, znaczy w Pianiście nie, no bo to jest film Polaka, Romana Polańskiego, ale wydaje mi się, że często w tego typu filmach jest dość pomijany wątek po polski. Prawda? Zauważyłbyś
no
to może.
Tak. No zwykle się koncentrują faktycznie na Żydach, nie? A przecież tam było i Słowian dużo i...
Tak.
I nawet się zdarzali jakiś, a tam tu Anglik i coś. No dużo było innych nacji.
No, tak.
Wiesz, może to wynika z tego, że produkuje ktoś te filmy i może to produkują... Żydzi.
No właśnie, tutaj można porównać od właśnie tego kontrowersyjnych tych polskich obozów zakłady, prawda? O tym, że na zachodzie ponoć dość zupełnie inaczej się myśli na temat Holokaustu, na temat ogólnie na temat tych szlachu i zbrodni na Żydach, Słowianach tutaj, jakie były. Są nawet jakieś tutaj właśnie tego typu jakieś skrajne teorie spiskowe, jakby Holokaustu nie było, albo mieliby nim uczestniczyć Polacy. No to oczywiście to nawet chyba o tym nie musimy tego komentować, prawda?
To jest ciekawy temat i wiesz co, może nawet za tydzień bym zrobił właśnie, bo tutaj każdy spoiler jest poświęcony jakiemuś konkretnemu tematowi i możemy zrobić za tydzień na przykład o filmach nawiązujących do Holokaustu i możemy sobie wtedy szerzej podyskutować. No a dzisiaj tak bardziej o tych krapach, nie? Bym jechał z tym tematem. Czy ty masz jakieś takie audycje, które cię zażenowały wręcz swoją niską jakością?
Jest to, żeby, wiesz co, może nie tyle, żeby były aż skrajnie, wręcz skandalicznie żenujące takie, żeby były wręcz nieporozumieniem, ale Zresztą tak jak przyznam się, przed audycją rozmawiałem z mamą, doszliśmy do wniosku, że nawet nasze polskie filmy, nie będę tu mówić o jakimś Smoleńsku czy coś, ale to nawet trochę starsze, są dość takie, jakby to ująć, te komedie, takie troszkę przereklamowane. Nie miałaś może tego Krawcze do takiego wrażenia?
No, są bardzo, znaczy na przykład film Sztuka Uwodzenia według Czesława M. Ten film się znalazł w zestawieniu takim, widziałem najgorsze filmy 2016 roku. No to jest jakaś tragedia, bo jak celebryta znany, taki jak Czesław Mozil, nagle wpada na pomysł, żeby zrobić film o samym sobie i pokazuje tam siebie, że gdzieś tam jako jakąś postać śmieszną, ale jest to film żenujący, ponieważ tam się właśnie traktuje widza jak głupka, żenujący humor, drewniane aktorstwo, głupawy scenariusz, romantyczna komedyjka, w której kobieta każda kobieta jest taką stereotypową, głupią blondynką, nawet jak ma ciemne włosy. No i ten żenujący Mozil, który tam podryguje coś, on postanawia tam zostać psychoterapeutą i wali jakieś takie szowinistyczne dowcipy, te laski się śmieją, on jakieś egzorcyzmy przeprowadza, ale to wszystko jest tak nieśmieszne, że nawet wara ci nie dygnie podczas całego filmu. Coś jak Ucho Prezesa, też obejrzałem dwa odcinki i wiesz co, ani razu się nie zaśmiałem na tym, a to miało być śmieszne ponoć. Nie wiem.
Jeżeli chodzi o Ucho Prezesa, to zdarzyło mi się, że ktoś mi puszczał tego właśnie, ten serial. To jest taki tryhard, prawda, na satyrę polityczną.
No, nie wiem, jak to ocenić w ogóle, bo to jest... Myślę, że tutaj poszli taką drogą, że faktycznie na początku, wiesz, żeby nie za mocno uszczypnąć, żeby ich nie usadzili od razu i zaczęli tak powolutku, a teraz ponoć się to robi lepsze. Tak niektórzy twierdzą, że się rozkręcają. Może to i dobra strategia, nie? No bo żyjemy w takich czasach, no, szczególnie tu w Polsce trzeba uważać, bo... Mogą ci przyjść do domu, zapukać zaraz i procesik tutaj, i komputerek skonfiskują, i jak to tak obrażać prezesa, wiesz, no władza jest jaka jest i ta władza bardzo nie lubi, jak się z niej ktoś śmieje. Nawet wygląda na to, że obecna władza ma mniej dystansu do siebie niż komuniści mieli za PRL-u, to jest tragedia w ogóle.
No tak, w pewnym stopniu, nie chcę, to znaczy, zbaczamy troszeczkę niebezpiecznie na tematy polityczne, aczkolwiek faktycznie tutaj pod niektórymi względami nasza ukochana partia Prawo i Sprawiedliwość Jarosławem Kaczyńskim na czele zdaje się mieć dosłownie wobec sztuki, tutaj kinematografii, mniej właśnie tutaj dystansu niż PZPR, bo w pewnym momencie PZPR, nawet na przykład tutaj, może tutaj bardziej w teatrze, ale zdarzało się tolerować takie właśnie, takie wigibasy satyry. A dzisiaj zdaje mi się, że paradoksalnie w tej wolnej III Rzeczpospolitej, szczególnie właśnie w tych nowszych czasach, już tak często takich rzeczy tutaj nie doświadczymy na naszym takim tutaj naszej kinematografii.
No, za PRL-u częściej bywało tak, że po prostu cenzor czegoś nie przepuścił, jak już się za bardzo z tego ustroju śmiano, ale też dużo przepuszczano, nawet Bareja to... Bareja tworzył jeszcze w czasach PRL-u i jakoś mu się udało przemycić, tylko po prostu dopuścili do tych takich podśmiechujek z samego systemu. I jak już przeginał, to go tam trochę stopowano. Tak było w przypadku serialu Alternatywy 4, gdzie już trochę go przystopowano, wstrzymano ten serial, potem on znowu się pojawił, ale jakoś się udało. Ale rzadziej bywało tak, że do satyryka, do aktora przychodzili do domu i aresztowali go na przykład, nie? No, aresztowało się takich zwykłych Kowalskich, ale z aktorów czy satyryków bano się ruszyć trochę. I to wskazuje na to, że komuchy miały jakiś przynajmniej instynkt samozachowawczy, coś czego brakuje tym dzisiejszym smutnym panom z rządu, bo oni nie kumają tego, że jak będą tak cenzurować albo robić filmy typu Smoleńsk, tak jednostronne, że aż żenujące, jakby to Macierewicz napisał ten scenariusz sam, no to, że oni sobie strzelają w stopę sami, nie? Oni tego nie czują, bo są chyba za głupi po prostu.
Tak, faktycznie. Jak już mówiłem, chyba nie jestem pewien, bo troszkę się gubię. Jeżeli chodzi o Smoleńsk, takie właśnie Smoleńsk, film, tego typu filmy, co nie oglądałem mi zbytnio, miałem okazję, co prawda, zeknąć na nie okiem oraz przeczytać o nich może ze dwa artykuły. One są po prostu w epoce tutaj realizmu socjalistycznego, one są po prostu jednostronne. Ale to są filmy wręcz po prostu, może nie jestem pewien, czy tutaj użycie słowa propagandowe aż takim nie będzie zbyt tutaj pójściem za daleko, tutaj przepędzeniem się, prawda?
No, nie wiem, no pasuje. Moim zdaniem właśnie to tak to wygląda trochę, propaganda. To jest trochę tak, jakby wziąć artykuły jakichś prawicowych publicystów i na ich podstawie wykreować jakąś taką rzeczywistość, że taki złowieszczy, wredny z TVN-u dziennikarz przychodzi do kochającego ojczyznę i szukającego prawdy prawicowego dziennikarza i go jakieś machloje tutaj i Putin, magnes ma wielki i przyciąga nim naszych dzielnych, nasz kwiat narodu. I to jest takie, aż takie jakby ktoś sobie jaja robił. Może to jakaś, wiesz, taka mina, może kto jakiś kret tam po prostu chce mieszyć tych prawicowców, ale no tak bym myślał, gdyby nie to, że zauważyłem, że te takie bogoojczyźniane i prawicowe produkcje, one są takie żenujące często. One są takie właśnie, wiesz, bogoojczyźniane, nieszczere, takie propagandowe, naiwne, przesadzone, takie... Ciężko to nawet określić jakoś, wiesz, ten klimat, tak... Nie wiem.
No cóż, no filmy tego typu może jednak nie było jakimś przesadnym rozpędzeniem się używając słowa propagandowe, może się troszeczkę po prostu bałem użyć takiego tutaj skrajnego, no przynajmniej dla mnie słowa.
Nie bój się, pamiętaj co mówił Jan Paweł II, mówił nie lękajcie się.
Tak.
Się nie lękaj.
Dokładnie. To było chyba, tak, nie lękajcie się, jakoś tak.
To jest taki klimat w stylu właśnie filmy o Janie Pawle. Jest taka bajka dla dzieci, Karol, człowiek, który został świętym, nie papieżem, tylko świętym, są dwa filmy. I to jest dla odmiany film o papieżu dla dzieci. I wiesz, że ten film dla dzieci, on się nie różni za bardzo od tego dla dorosłych o papieżu? To jest ten sam klimat. Też Karol, taki wyidealizowany, wiesz, świetny sportowiec i taki świetnie gra w piłkę i taki zawsze coś mądrego powie, popatrzy komuś w oczy, o wszystko już o nim wie, bez zmazy i skazy, ale uwaga, nawet Karol ma swoje słabości, jak każdy człowiek, do zupy grzybowej. Ale to...
No cóż... Nie można tutaj tego tutaj jakby to przemilczeć, że ofiarą propagandy najłatwiej jest po prostu propagandzie poddawać dzieci, więc no nie możemy się tutaj dziwić, że takie filmy skierowane do dzieci tutaj w sumie nasza władza akurat na szczęście, albo niestety, raczej nie na szczęście, na nasze szczęście, chyba nie zauważyłem, żeby dawała jakieś specjalnie atencję tutaj tematu naszych młodych ludzi, ale troszkę zgubiłem wątek. O czym to rozmawialiśmy?
No, rozmawiamy sobie ogólnie o krapach. Ale ja już cię powoli tu będę zrzucał z anteny, bo się rozgadaliśmy strasznie długo, a to już jeszcze chciałem tu o paru filmach powiedzieć. Ale bardzo się cieszę, że nowy słuchacz zadzwonił. Bardzo miło. Dzwoń częściej, to sobie pogadamy o filmach na przykład w spoilerze.
O. Taki dość zestresowany byłem, ale widzę, że no naprawdę bardzo przyjemnie mi się rozmawiało, no to cóż.
Nie ma się co stresować. Nie ma się.
Co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że pozdrawiam mamę, bo akurat jej pokazałem wcześniej audycję i chyba teraz słucha.
O proszę, pozdrawiamy mamę zatem.
No, pozdrawiamy mamę Ega i Cyanina.
Dokładnie.
No to chyba już cześć.
No, to trzymaj się i do usłyszonka, hej.
No, do usłyszonka.
To był Galicjanin i pozdrawiamy mamę. Nawet mamy słuchają Nocnego Radia. Patrzcie, a tu dzisiaj nie wyczułem sytuacji i jakąś żenadą pojechałem, ale to przez was sprowokowaliście mnie. Nie czuło się, że aż tak bardzo zestresowany. No słuchajcie, jak ktoś pierwszy raz dzwoni do radia, no to ma prawo dreszczyk emocji jakiś tutaj być. No dobra, jedziemy dalej z tymi krapami. Historia Roya widziałem. Wiecie co, wiele z tych filmów, o których wspominam, to widziałem tylko albo trailery, urywki, czytałem streszczenia. No nie mam aż tyle czasu, żeby wszystko oglądać. Ale na przykład tej historii Roya zarzucano to, że tego tytułowego Roya, to zrobiono z niego jakiegoś superbohatera prawicowego, że w ogóle jakieś pszczoły na nim siedzą, a on się taki niewzruszony i tam wszyscy uciekają, a on coś tam, że czyta w myślach. No tak, widzicie, tak prawicowcy próbują trochę też mieć swoich jakichś tam superbohaterów. No ale tu znowu telefonik, to przerwę i już teraz troszkę krócej chyba będę rozmawiał, bo jak tak dalej pójdzie, to cała audycja na telefony zejdzie, ale ciąg Bolunga zawsze ciekawie mówi, więc warto odebrać. Witaj.
Siema. Tutaj na początek. Siema, wiesz, już po piwie. To takim głosem już troszeczkę, wiesz, rozedrganym. Tutaj w ogóle dla poprzedniego słuchacza mała uwaga, żeby się aż tak nie stresował. Ja rozumiem pierwszy telefon i w ogóle i bardzo fajnie, że zadzwonił, no ale nie ma co, my tutaj nie gryziemy, nie?
Krawiec,
ja nie wiem, czy ty nie gryziesz, bo aż tak dobrze ci nie znam, ale wiesz.
Czasem jakieś dziewczyny mogę ugryźć, ale tylko jak same tego chcą.
Albo jakiegoś hamburgera czy coś. Mhm. No, krapach, to temat tutaj już Floki, Wiki, tutaj Zenon mówili, że ja na pewno zadzwonię, bo w tym gronie my się troszeczkę gdzieś tam więcej kontaktujemy, bo wiadomo, gramy sesję RPG i tak wychodzę na takiego, wiesz, totalnego maruda względem filmów, zresztą tutaj chyba na spoilerze też.
No to maruć, co, jakie są twoi kandydaci?
Jacy są moi kandydaci? To może na początek, bo poprzedni słuchacz mówił o filmach, tak tylko napomknął, nie w tym temacie jednak, ale napomknął o filmach o Holokauście. Jest jeden film o Holokauście, który jest ewidentnym krapem, przynajmniej jak dla mnie. Jest to oczywiście Chłopiec w pasiastej piżamie, broniony przez bardzo wiele kobiet, co ciekawe, bo jest taki smutny i taki, wiesz, przejmujący. Oglądałeś?
Już nie pamiętam, wiesz, ale lubię czasami filmy właśnie o Holokauście, bo to tak fajnie, miło sobie w foteliku z jedzonkiem, z Coca-Colą usiąść i patrzeć, jak ktoś tam nie ma co jeść. Nie,
ja
no,
śmieję
się
lubię.
Oczywiście.
Co ciekawe, ja też lubię filmy o Holokauście, tak samo jak lubię filmy o raku. To jest dość specyficzne. Jest dość specyficzne upodobanie, ale tak jest. Jest dużo tych filmów o raku. I tak samo jest dużo tych filmów o Holokauście i to się zawsze fajnie ogląda. Nie wiem czemu, tak naprawdę. Ale Chłopiec w pasiastej piżamie jest dość specyficznym przykładem, dlatego, bo to jest film, w którym nic historycznie się w ogóle nie zgadza. W ogóle tam koło domu jakiegoś tam oficera czy kogoś tam, nieważne, mało istotne, jest właśnie obóz koncentracyjny i tam mówią, że wiesz, że to jest po prostu takie tam więzienie, taki tam obóz pracy i wiadomo, tam rodzina tego kolesia jest też karmiona tą całą propagandą, a dziecko, które mają, po prostu tam sobie podchodzi w końcu pod to ogrodzenie, bo coś tam mu piłka padła, czy coś w ten deseń, już nie pamiętam dokładnie, nieważne. A tam sobie siedział dzieciak koło ogrodzenia, tak centralnie koło ogrodzenia w obozie koncentracyjnym. W ogóle nikt go nie pilnował. Co tam? I w końcu fabuła doprowadza nas do momentu, gdzie po prostu chłopcy zamieniają się miejscami. W sensie to serialnie, to w ogóle nie jest żart. Robią podkop pod ogrodzeniem obozu koncentracyjnego i ten dzieciak musiał sobie dawno uciec. Po prostu w ogóle nikt tego nie pilnował. I po prostu zamienili się miejscami. Jest to smutna scena, kiedy dzieciak tego nazisty został wzięty do komory gazowej. No, to po prostu
brzmi
porażka.
Trochę jak próba połączenia takiego sprawdzonego schematu w stylu nieoczekiwana zmiana miejsc z tematem Holokaustu. To tak można wpaść na pomysły. Albo może, ale... może pójdźmy dalej. Połączmy film o Holokauście z tematyką zombie, albo Holokaust science fiction.
A to już było. Znaczy prawie. Prawie tak? Było, bo było przecież...
Noc
było
żywych przecież, Żydów.
Zombie Żydzi, nie? Tak, aha. Noc żywych Żydów. Byli Żydzi, którzy zamieniali się w zombie. Więc to też jest niezły krap, ale on był chyba specjalnie krapem.
No, no po tytule można tak się domyślać.
No tak samo jak zombie bobry i tak dalej. Tak,
albo Abraham Lincoln łowca tak. Wampirów, tak?
Albo też. Sharknando i tak dalej. No,
albo mordercza opona.
Mordercze opony nie dałem rady obejrzeć, mimo że lubię takie filmy.
No to jakby ktoś nie wiedział, bohaterem tego filmu jest opona, która się tak zabija i toczy się przez cały film i zabija, tam wpada na jakoś to coś takiego, mordercza opona. No ale to już po tytule, to jest właśnie to, co mówiłem, że tu już po tytule widać, że ktoś zrobił po prostu niezłą bekę i takie filmy stają się kultowe, bo są też miłośnicy filmów klasy B i ci miłośnicy wyłapują różne takie fajne rzeczy. No na przykład myślę, że Iron Sky, film o nazistach, którzy się ukryli na Księżycu i powracają
ojeju, to jest boskie.
Na Ziemię. To jest świetne. No, a ktoś by mógł powiedzieć, no co to jest? Tu nic niehistoryczne.
Przede wszystkim, ja nie wiem, ciężko to nazwać, ale można by właśnie z tego wyklarować wręcz gatunek takich komedii bazujących na tym, a zróbmy kichowaty film. I to jest bardzo fajne. Ja to naprawdę uwielbiam, ale niektórych krapów po prostu nie potrafię obejrzeć, jak na przykład I uderzył grom, na przykład znasz ten film? Nie. Ja niechcący trafiłem kiedyś, nie. W dawnych, zamierzchłych czasach, kiedy były jeszcze wypożyczalnie kaset i płyt. Trafiłem właśnie, bo zaciekawił mnie opisem, zaciekawił mnie okładką. O, super, co wziąłem i co oglądam. No i se nie obejrzałem do końca, dlatego, bo film wygląda strasznie. Po prostu efekty specjalne są na poziomie starych sezonów Doktora Who. A film jest z 2005 roku, więc wszystko spoko. I wszystko byłoby normalne, gdyby nie to, że film kosztował 80 milionów.
A ma efekty gdzie się to podziało?
To ma efekty specjalne, które ty byś zrobił pewnie z palcem w dupie, nie?
Na Amidze. Jak Smog za mniej, w Wiedźminie. Nie przepraszam, no. Tu wszystkich Amigowców, nie chciałem was obrazić.
Ale mniejsza,
Smog
ten film
w Wiedźminie był jeszcze gorszy niż zrobiony na Amidze.
No, ale pomijając już efekty, naprawdę, bo są filmy, które wiesz, mają totalnie kiepskie efekty, a da się je oglądać. Ale ten film, wiesz... jest po prostu beznadziejny fabularnie. On opowiada, wiesz, o jakimś instytucie czy czymś, do którego przyprowadzają jakichś nadzianych gości, bo się okazało, że oni się potrafią przenosić w czasie, ale tam nie można niczego zmienić, wiesz, jak, żeby przyszłości nie zmienić, nie? I oni tam wprowadzają, żeby zabili sobie dinozaura. Ale tego dinozaura mogą zabić, dlatego, bo on tak miał zginąć w jakichś bagnach czy tam wybuchu wulkanu. Nieważne. No ale mówią mi wcześniej, że nie mogą schodzić z takiej ścieżki, która się wysuwa z tego portalu, która się unosi jakby nad ziemią i niczego nie mogą dotykać, bo mogą zmienić przyszłość, nie? No i to jest motyw taki dość często powtarzany i nadal nie ma nic krapowatego. No ale wiesz co, całą przyszłość w ogóle zmienia to, że jeden koleś zszedł z tej ścieżki i złapał sobie jakiegoś tam motyla. No i niby spoko, tylko przyszłość się zmieniła tak, że po prostu nagle na naszej ziemi żyją jakieś potwory prehistoryczne i w ogóle. I to też nie przyszło od razu, jak wrócili do tej teraźniejszości dla siebie, tylko to przyszło jakąś falą w ogóle, czy coś w ten deseń, jakieś fale były, które zmieniały tą teraźniejszość i oni właśnie potem chodzą w tym jakże realistycznym CGI, które po prostu wjeżdża i wnikam do głębi i zabijają te potworki sobie i to jest cała fabuła filmu. Piękna.
Dawniej w USA wydawano na potęgę kryminały, które były troszeczkę w stylu Pulp Fiction. Pulp Fiction było wzorowane na takich klasycznych właśnie kryminałach, które były właśnie pulpą, bo to jest takie słowo właśnie pulpa i pulpa to jest coś, takie właśnie opowiadanko, które się pisze na szybko, w którym są schematy już sprawdzone. Wychodziły też takie opowiadania science fiction tego typu i komiksy. To było troszeczkę taka książka komiks, to znaczy w tym sensie, że fabuła troszeczkę spłycona, niespecjalne jakieś silenie się na oryginalność. Pamiętam, w Polsce było czasopismo Detektyw, które też cały czas publikowały jakieś takie opowiadanka właśnie detektywistyczne, niskich lotów. I Tarantino chyba się mocno wzorował zarówno na takich książeczkach, jak i na filmach klasy B, no bo pracował w wypożyczalni kaset. Okej, słuchaj, dzięki ci ciągle za telefon. Coś na koniec już, bo ja trochę się spieszę, więc już na zakończenie.
Bo tak rozciągnęłeś tym wstępem. To wiesz,
będzie krótsza audycja,
to tak wyszło,
bo kończę o 23:00, ale zostańcie, bo coś jeszcze
rzeczy,
się szykuje, coś będzie. No.
Dwie rzeczy, jeszcze jeden film, ale najpierw chciałem się ciebie spytać, jak myślisz, ten film, o którym mówiłem, mi uderzył grom, ile miał w box office, ile miał przychodu? Przy wydaniu 80 milionów na produkcję filmu.
No domyślam się, że się tu sprawdził schemat, im głupiej, tym lepiej, więc pewnie dużo zarobił, tak?
11 milionów.
Aha, no to słabo. To
nawet, nawet się nie wróciło, nie? Następnym krapem ode mnie, nie wiem czy oglądałeś znowu, jest Event Horizon. Dużo
z Tomem Cruise'em?
Nie.
Za Horyzontem? Był taki film ze Tomem Cruise'em.
Nie.
Event
Horizon
bardzo dobry.
To jest inny wymiar. Znaczy tak jest to tłumaczone. Wymiar. I to jest o tam roku 2040, gdzie eksperymentalny statek kosmiczny, który mógł sobie szybko podróżować przez przestrzeń kosmiczną, wyrusza w przestrzeń, nagle znika, wiesz, taki horrorek, gdzieś w okolicach Neptuna i 7 lat później dociera sygnał do Ziemi, właśnie z tego zaginionego pojazdu i władze organizują wyprawę ratunkową, nie? I właśnie ten cały horrorek science fiction rozgrywa się na tym statku. Coraz bardziej jest wszystko nie w porządku, wiadomo, są sugestie, że ten statek jest żywy czy coś, tylko potem to wszystko idzie w stronę taką, że sugerują nam, że ten statek był w piekle. W ogóle jest tam doktorek, który nagle okazuje się, że ma jakąś łączność duchową z tym statkiem, czy coś w tym stylu. Potem oni go wyrzucają z tego statku, on potem wraca bez oczu. I tego
coś
typu sceny. Jak ktoś się lubi pośmiać, to polecam. Jak się nie lubi pośmiać z krapów, to raczej odradzam. To taka... No. Mała rada.
Dobra, ja cię tu tak delikatnie, tu dajmy szansę innym, prawda? Ale dzięki, fajnie się gadało i w ogóle. Cześć. Sorry, że tak wyganiam, ale o 23:00 muszę zmykać, bo mam robotę. Ale nie znikajcie, bo coś się tu może będzie działo. I... O czym chciałem powiedzieć? No o Wiedźminie chciałem jeszcze powiedzieć, bo to jest taki legendarne gówno, można powiedzieć, i żenada wszechczasów. Pamiętam, że byłem na tym w kinie i aż pierwszy raz w kinie krzyczałem i wygrażałem ręką do ekranu, jak się skończył, i krzyczałem: oddawać za bilety, pan Kleks był lepszy, i się tam śmialiśmy. No i to jest naprawdę sztuka zrobić z takim bohaterem film, który będzie słaby. Serial, jak mówię, nie był aż tak zły, no chociaż, no umówmy się, no ta charakteryzacja, te efekty, te stroje, ta gra aktorska. Po pierwsze mamy tu znowu charakterystyczne polskie, takie typowo polskie upychanie znanych aktorów do całej obsady. Nie można dać szansy młodym, prawda, zdolnym, nie, bo wiadomo, że z aktorów to tylko Zamachowski potrafi śpiewać, tak? I dlatego przystojny, sprytny, działający świetnie na kobiety Jaskier, Bawidamek, pojawia się w tym filmie jako ziemniak, potato, taki pyzaty, zamachowski, kurdupel mały. No i zamiast podrywać laski, to mówi takie mądrości: Geralt, pamiętaj, że wiatr wieje, a księżyc świeci. I tam glum, glum. I śpiewa coś tam. Na ścieżce życia idziemy. Tralala. No i to taka żenada była, że aż w dupie szczypie, no takie gówno. Więc straszne to było, ten Zamachowski. Nie mam nic do tego aktora, chociaż no nie przepadam za Zamachowskim, ale ludzie, no, musieli poupychać, no, Chyra, Wolszczakowa, Zamachowski, Kozłowski świętej pamięci, Żebrowski, Dymna, no i Dymna, musiała być Dymna, nie, no, w roli tej kapłanki Neneke, tak, no, czemu, po co ci znani aktorzy? I dlatego cały budżet filmu poszedł na tych aktorów i nie starczyło już na Smoka, tak? I Smok jest żenujący, taki, kurczę, jakby go ktoś zrobił z masy plastycznej, potem przeniósł na Amigę, zeskanował i jeszcze tak mówi, że nie da się zrozumieć w ogóle tam, co on mówi, ale słychać, że coś mówi, tylko że dźwiękowiec się nie popisał i nie wiadomo, co on mówi. Gęby ma taką sztywną, jak Muppet Show, tak, że tak tylko się rusza ta gęba. Nie plastyczna jest. Potem Yennefer trzyma w ręku tego małego smoczka, który widać, że jest z gumy, nie? I porusza nim tak żenująco, żeby on drgał, żeby że niby żywy, tak? I żali się nad tym smoczkiem. No wszystko tu zawodzi, nawet ta drewniana Ciri. Jak można do roli tak ważnej, tej małej Ciri, wziąć jakąś drewnianą dziewczynkę, która przed Wiedźminem, sprawdziłem to, nie miała na koncie żadnych występów praktycznie, w jakimś jeden jakiś gościnny występ w telewizji. No i tu znowu chyba tak po znajomości, tak? Tu krewni królika, prawda? Pan weźmie to małą, ona zdolna, prawda? Patrz pan, jak rysuje ładnie tu kredkami. No i potem ta aktorka, Marta Bittner, przez 6 lat już nigdzie nie grała, tak? Odpoczywała sobie. Może się czepiam, tak, że potwory nie są takie ważne, że można taką żenadę zrobić, że Wiedźmin tylko wali tym mieczem w wodę, pod którą się domyślamy, że jest potwór, bo już nie wystarczyło pieniędzy. Żebrowski przecież drogi. Umówmy się, Żebrowski też nie jest, on zawsze gra tak samo. Zawsze gra tak samo. Są tacy aktorzy, którzy grają zawsze tak samo. Okej, no dobra, jak grają dobrze, no to jeszcze to się jakoś tam sprawdza, nie? No ale Wiedźmin to jest trudna rola, to nie jest łatwa rola i wziąć takiego Żebrowskiego, który każdą rolę gra tak samo, no to można się spodziewać, co to będzie. Ale znowu skok na kasę, bo ludzie pójdą do kina, jak będzie Żebrowski, nie? Jedyne, co nie zawodzi w tym filmie, to chyba muzyka Grzegorza Ciechowskiego, no ale znów, no kurczę, no co druga amerykańska produkcja ma muzykę taką, nie ma co się tu zachwycać jakoś nad tym. Marek Brodzki, reżyser Wiedźmina, też po stworzeniu 4 lata sobie odpoczywał, chyba sobie... Właściwie ten film to taka jedna wielka żenada, zawodzi tam wszystko, no widzimy jakiegoś, widzimy tego rycerza Eika, który ma walczyć ze smokiem i to jest wstępień z 13 posterunku, nie? I on tak jeszcze tymi oczami mruży, jakby też nie dowidział i wszyscy się w kinie śmiali z tego, po prostu się śmiali, tak? Jak Pawetta krzyczała tym magicznym głosem swoim, który miał jakąś magię przywoływać i niszczyć wszystko dookoła, też się wszyscy śmiali, bo ona krzyczała jak facet, tak? Takim dziwnym jakimś głosem, takim gardłowym. Pękają tam. I tam się jakieś dziwne rzeczy w tle dzieją. Jakiś facet bierze kurczaka ze stołu i rzuca nim o ścianę. Tak nie wiadomo po co w ogóle. Taka scena z dupy, nie? Wziął sobie kurczaka ze stołu i rzucił nim o ścianę. I wszyscy się zastanawiają, what the fuck? No przede wszystkim, czyli mamy tak, kiepskie efekty, drewniane dialogi, jakieś drewniane aktorstwo. Geralt, ach Geralt, jak mi ciebie brakowało. No to wiecie co, to i ludzie się śmiali z tego, normalnie się w kinie śmiali. Patrzyli i się śmiali, klepali się po łydkach. Jak można było dopuścić do czegoś takiego? Jarosław Boberek się tam, no też, no, brać gościa, który jest legendą polskiego dubbingu i dawać go do roli krasnoluda, który się mało co odzywa, tego Jarpena, tak? No to tak jakbym Schwarzeneggera wziął i jako sklepikarza go w filmie dał i on by miał dialog, jeden należy się dwa złote. No taki bezsens trochę, nie? Tak ni z gruchy, ni z pietruchy. No nie wiem, może Jarosław Boberek miał mało kasy i zgodził się zagrać za 200 zł, to powiedzieli, no Boberka mamy za 200, no to grzech nie wziąć, no. To może mu jakieś teksty dopiszemy, a nie tam, niech macha toporem. Jarosław Boberek macha toporem. Nie wiem, dziwne to wszystko jest jakieś takie. Zresztą okazało się, że nie wszystko to, co w książce się sprawdza, co w książce ma jakiś jeszcze sens, jak się to przetłumaczy na język filmu, tak dosłownie, zbyt dosłownie, to zaczyna to głupio wyglądać, nie? Ten Hyra jako Borg, czyli ten złoty smok pod ludzką postacią, siedzi naprzeciwko Żebrowskiego i oni obaj słyną z tego, że tak grają zawsze tak samo. I wiecie, co zauważyłem? Że oni nie robią pauz. Tak jakby mieli po prostu, odczytali trochę z kartki, tak. Bardzo lubię smoki, gdyż one fruwają po niebie i zieją ogniem. Ha, Geralt, cieszę się, że lubisz smoki, w takim razie muszę zdradzić ci jakąś tajemnicę, sam jestem smokiem. O rany, jesteś smokiem, Borg, nie spodziewałem się, zaskoczyłeś mnie tym, co mi teraz powiedziałeś, ale chodźmy już, bo późno. No słuchajcie, jakieś pauzy trzeba robić, nie? A nie tak po prostu gadać i bez przerwy. To chyba uczą na jakichś lekcjach aktorstwa nawet, a o nie wiem, oni są po szkołach, nie? Tak dziwnie. Może mieli to w dupie po prostu, nie? Przyszli i tam, co mam powiedzieć? Dobra. Geralt, chodź tutaj. I tak przeczytał sobie i poszedł do domu, nie? Już, no. Może mało zapłacili, nie wiem. Może wyszedł z założenia. Tyle mi płacą, to ja się nie będę starał. Ja oczekiwałem jakiejś ekspresji, ale no, od biedy można sobie wytłumaczyć. Wiedźmin był pozbawiony trochę emocji po tym rytuale trawki. Dawali mu trawkę do zapalenia, nażarł się ziół i emocje w nim to zabiło i już, nie? Walki, no. Po takim filmie ludzie idą na Wiedźmina, żeby zobaczyć fajne walki, jakieś popisy kaskaderów, akrobatów, nie? A nie jak Żebrowski rozbiega się i skacze przez stół tam. Upla! No to ja dziękuję, no to ma być ten super zręczny i ultra szybki Wiedźmin, tak? No wiem, że Hyra jak chce to potrafi, ale tam jakoś tak niemrawo grał i bez polotu, bez ekspresji, tak? Po prostu siedział przy stole i żar i gadał. W ogóle wiecie co? Słyszałem takie anegdoty, że tam aktorzy się żarli o żarcie, bo tam coś kładli ciągle na stole, powtarzali ujęcia i oni tam się wkręcili w to żarcie, bo tam dobre żarcie. Chociaż chyba nie jedzono ptaka z piórami razem, tam leżał na stole, widziałem. No ale to już takie mniejsza z tym, nie? No ale te siwe mordy, te stare, tam wszyscy jacyś za starzy są, bo biorą tych starych aktorów chyba tylko po to, żeby ludzie poszli do kina, tak? Bo zobaczą, o, ten Stępień z 13 posterunku, o, Żebrowski, o, Dymna nawet, o, to, no, dobre. A wszyscy tak się nastawili na ten film, tak oczekiwali, a przyszli i aż pierw było takie po filmie milczenie w kinie, taka autentyczna cisza. Ludzie tak siedzieli i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, a potem jakieś gwizdy były, gwizdy, krzyki. Tak było to słabe, nie? No, nie wiem, jak intra do gry komputerowej w Wiedźmin to są o kilka leveli wyżej, o 10 leveli niżej. To jak porównanie levela wieśniaka pierwszolevelowego z wojownikiem, kurczę, z magicznym mieczem, z paladynem 20 levelu. No, taka ta różnica jest. Nie, no, straszne to było, straszne. Co tutaj jeszcze z takich krapowatych filmów? Słuchajcie, no, padło też na czacie Gulczas, a jak myślisz? To jest też ciekawa produkcja. Gulczas, a jak myślisz? No oczywiście na fali Big Brothera, tak? Pojawiają się tam bohaterowie z Big Brothera, z tej pierwszej edycji, która nie była taka zła. Jak gadałem kiedyś z ludźmi, to akurat wszyscy jakoś wspominają, że no to się jeszcze dało oglądać, była fajna ekipa, tak? Ci ludzie mieli jakiś charakter, nie byli tacy mega głupi i było całkiem spoko, nie? Czekajcie, bo to coś pisze. No takie są prawa, widzicie tutaj dzisiaj audycja taka trochę nieuczesana i co się różne rzeczy dzieją. Dobra, no i ten Gulczas, nie? Jako główny bohater, czyli Gulczyński. Jak on się nazywał? Jak on miał na imię Gulczas? Zaraz sobie tu sprawdzę. Piotr, znaczy no, Piotrek Gulczyński. No, pojawia się też Janusz Rewiński, który trochę taki przereklamowany jest. On zawsze, on ma jedną rolę, nie? Tego siary. On zawsze jest siarą. No, ale dobra, jest fajny, tak? Jest nawet Radosław Pazura się pojawia, Rudy Schubert. No i z tej ekipy Big Brothera, ta Monika, Manuela, Karolina. Niektórzy sobie nie poradzili, niektórzy sobie trochę lepiej, niektórzy gorzej. Wiecie co? Z tych takich, z tej takiej tandety komediowej, polskiej, to nie oglądało mi się tego tak źle, tak? Było jakieś zaciekawienie, na przykład, no, jak zagrają ci Big Brotherowcy, jak oni tam się sprawdzą, w jakich rolach ich obsadzą. Były jakieś bójki. Były jakieś tam bójki, nawet całkiem fajne, oni tam się bili. To jest takie połączenie różnych scenek śmiesznych. Jak film jest połączeniem, takim zlepkiem różnych śmiesznych scen, to tego się nie ogląda tak źle. Gorzej jak scenarzysta postanowił nas uraczyć jakąś historią, która się wlecze i wlecze i wlecze. Więc jak ktoś już ma ochotę zobaczyć sobie jakąś tandetę, jakiegoś krapa polskiego, no to ten Gulczas nie jest taki zły. Już gorszy był ten Irek, jakaś kosmiczna coś tam przygoda, Irek. Irek to już był z drugiej edycji, gość z Big Brothera też. On był dziwny, słuchajcie, on chyba coś miał nierówno pod sufitem trochę, bo on tam coś się płakał nagle, coś sam się sobą wzruszał, odchodził, przychodził. No, to już było gorsze. Ten Gulczas nie był taki aż tragiczny. Janusz Dzięcioł oczywiście, czyli zwycięzca w ogóle tej pierwszej edycji się też tam pojawia. No, ale też, no, wiecie co? To nie jest takie może złe, bo widać, że ten Janusz nie potrafi grać, tak? Że Janusz to jest Janusz. Kosmiczna nominacja, dziękuję za przypomnienie, Floki Wik. No i ten Janusz się pojawia i wygłasza te drewniane dialogi swoje, nie? Lepiej stąd idźcie, bo zaraz jeszcze możecie zarobić w turban. A tam ktoś drugi Big Brotherowiec wychodzi i też jakieś tam drewniane teksty wygłasza, no to jest śmieszne, tak? To jest śmieszne, bo się śmiejemy z tego, że nie potrafi grać i okej, skok na kasę, głupawa komedyjka, ale nie aż taka tragiczna. Może dlatego, że nikt się tu nie silił na jakąkolwiek powagę, głębię, z dużym przymrużeniem oka, tak? Więc nie takie złe. Są też takie filmy jak Hacker, polski film od... No, gdzie hakerzy prawdziwi mają uciechę, tak? I się śmieją z tego z naiwnego pokazania. No tylko co innego dziewczyna z komputera, gdzie mamy totalną abstrakcję, że kolesie sobie zrobili z komputera dziewczynę, a co innego jak widać, że reżyser tam jakiś pewnie dziadzio se poszedł tam i pierw zobaczył, jak tam się młodzi zachowują, że tam, prawda, język młodych tu podłapiemy, mówią, prawda, że jest cool, prawda, jest cool, prawda. No i a hakery, no to co tam, te modemy, te Atari, tak, no to tam się tego włamuje, tam do NASA, tam tu, tamtego. no to wiecie, no to czuć, że się starał i znowu mu nie wyszło i się wywalił na ryj, nie? No to, to nie jest, tego to już trochę gorzej się ogląda. A potrzeba chyba twierdzi, że ten sam poziom abstrakcji. Ten film się nie powinien nazywać Haker, tylko Hakier. Może to jest jakaś recepta właśnie na polski film, zrobić od razu coś żenującego, beznadziejnego, komedię science fiction ze scenografią z dykty i komedię sensacyjną o gliniarzu, który nie potrafi się bić, albo horror z potworami, które będą śmieszne, a nie straszne. Wiecie co? Trochę jadą na tym schemacie zawsze. Zobaczcie, nawet taka wielbiona przez wszystkich seksmisja, tak? No to patrzcie, to jest komedia science fiction, tak? Gdzie przeszły te różne śmieszne stroje, przeszły te braki budżetowe, bo to od początku miało być śmieszne i nie o to tu chodziło, że science fiction, tylko o to, że wizja science fiction była narzędziem tylko do pokazania śmiesznego świata, w którym kobiety przejęły władzę, co już jest intrygujące, ciekawe. I to buduje film, a nie, że science fiction, nie? Science fiction jest tu tylko tłem. Ale obawiam się, że my nie jesteśmy w Polsce w stanie zrobić niczego, co spodoba się na świecie, co będzie science fiction, horrorem, co będzie dobrą sensacją. Jesteśmy tak zapóźnieni w tych gatunkach, nie mamy szans po prostu, tak? To tak jak się... No nie ma co po prostu, no nie ma szans, no nie przeskoczymy Jackiego Chena, nie przeskoczymy Sylwestra Stallone, Bruce'a Willisa, no nie mamy żadnych szans po prostu w tym, tak? Nasz komisarz Żenada zawsze będzie żenujący trochę, nakręcony kamerą z ręki i będzie mówił hola hola, bratku, chodź no tutaj i tam za ucho tego przestępcę tam czy coś, no... Nie, no to akurat by śmieszne było, tak? Ale on będzie się bił, tak? Że zada jeden cios i no to będzie coś takiego. O Jezu! A właśnie, o te! No, takie właśnie, o. A to trzeba zrobić od razu, żeby to było takie... Stój, bandyto! Rzuć tą marihuanę! No, albo nie, może inaczej, do babci sprzedającej pietruszkę. Rzuć tę pietruszkę, babciu, rzuć tę pietruszkę! Co my tu mamy? Hola, hola, nielegalny handelek! No, to babcia posiedzi w więzieniu. No taki, żeby taki żenujący był. Wąsa musi mieć, tą czapę policyjną, niebieski mundur, pała taka biała, musi mu się dyndać i... No i tędy może droga, róbmy, słuchajcie, no jakoś w Bollywood, czyli Hindusi, tak, indyjskie kino, indyjska odpowiedź na Hollywood, jakoś to zrozumieli, tak, ich Chuck Norris ma wąsa, jest śniady, ma wąsa i wali z plaskacza. Z otwartej, tak, on się tam rozpędza, jakiś ryk tygrysa. I muzyczka do tego jeszcze odpowiednia musi być, na przykład taka, o. I on tam biegnie, tudum, 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 i z plaskacza. W ogóle też widziałem takiego bollywoodzkiego Chucka Norrisa. On goni tam kogoś i samochód przegania, nie? Jakiś taki śmieszny skok robi, z plaskacza wali. I wali z plaskacza jakiegoś typa, także on fikołka robi i mordą o ziemię, nie? I do tego taka muzyczka właśnie w tym stylu. I fikołków pięć robi, nie? I minę śmieszną, i krzyk tygrysa. I samochód przegania, i pasem leje, słuchajcie, pasem leje tych złoczyńców wstrętnych, tych łobuzów, to on ich dopada i leje ich po prostu pasem, nie? Jak taki tata wściekły. No i to jest fajne, oni to skumali, że zrobić coś w swoim stylu, takim żenującym, I co? I cały świat to ogląda i się z tego śmieje, tak? Oni może to bardziej na serio, my bardziej się z tego mamy zlewkę. No ale to jest fajne, no śmieszne po prostu, śmieszne. A jak my się będziemy silić na dogonienie Amerykanów i zrobienie czegoś po amerykańsku, to nie damy rady. Ewentualnie róbmy takie psy, tak? No bo teraz się... Teraz Pasikowski się wziął za Pitbulla. Patryk Wega zrezygnował po tym, jak się dowiedział, że w obsadzie jest Doda. Zdenerwował się. No ta Doda stała się takim symbolem chyba właśnie kiczu, braku talentu i plastiku jakiegoś, że ludzie to już tak nawet reagują, żeby tylko pokazać, że ja z Dodą to nie chcę mieć nic wspólnego. No i zrezygnował. Poodchodzili w ogóle różni tam znani aktorzy. Powiedzieli, że bez Wegi to nie ma Pitbulla, ja odchodzę. Tak powiedział Grabowski, tak powiedział ten, co Miami'ego grał. No, wyszło mi Marcin chyba jakiś zaraz. Aż sprawdzę. Pitbull nowe porządki. No to tam główną rolę gra Piotr Stramowski jako Miami. No tutaj fajnie aktora. Myślę, że godny następca Dorocińskiego. Chociaż jakoś wolałem tego pierwszego Pitbulla. To już jest takie właśnie, za dużo tam jest gagów, za dużo śmichów, chichów, nie? Pierwszy Pitbull był taki gorzki, nie? Był taki mroczny, gorzki, a tu już mamy słoneczko, prawda? I tu dowcipasy, suchary. No to już nie to. Był taki bollywoodzki Matrix. Próba zrobienia po bollywoodzku Matrixa. Wiecie co? Nie było to takie tragiczne. Tam były fajne efekty. Efekty, których my nie zrobimy już tu w Polsce. Raczej w najbliższym czasie przynajmniej. Bo no przerasta trochę. Przerasta. Sorry. Dobra, podkładzik. Proszę bardzo. No niestety, prześcignęli nas Hindusi i... Tak, Pitbull miał dużo humoru, zgadzam się tu z ciągiem Bolunga, ale nie był tak wymuszony, tak, też mam taką opinię. Był bardziej prawdziwy też, tam było więcej na podstawie prawdziwych wydarzeń, tylko oczywiście przerobionych. Tak. Tyle, że no było to dużo lepsze. Jeśli ktoś chce Pitbulla obejrzeć, to zdecydowanie polecam tego pierwszego z Dorocińskim. A Vega to jest dziwny przypadek, bo on zrobił też Ciacho, tak? Film uważany za przykład takiej właśnie komediowej papki dla głupka. Ciacho... No, skok na kasę, myślę, no, ale z tym Ciachem to jest taka historia, że Patryk zrobił tego gniota, ale scenariusz był pisany przez Dominika Matwiejczyka też, który ma na koncie inne głupawe jakieś filmy, które na Filmwebie mają 4 na 10, głupawe komedyjki, jakaś Bolączka Sobotniej Nocy... No i tutaj streszczenie scenariusza. Opowieść o próbie poderwania dziewczyn w knajpie, jakie to głębokie, przez 3 chłopców. Wow. No to jak on bierze takiego kogoś do pomocy, no Pitbulla, fabułę do Pitbulla pisał sam, tak? A tu wziął sobie gościa, który pisze takie scenariusze, że chłopcy w barze podrywają dziewczyny. Taki scenariusz. I co ciekawe, zobaczyłem, że te filmy tego Matwiejczyka zdobywają jakieś nagrody i nominacje. Za co, się pytam? Z jakiej paki? Też tego nie rozumiem. Ni w ząb. Oczywiście są to jakieś tylko polskie festiwale i tutaj nie wiem, czy nie jest tak ta sama sytuacja, co kiedyś zauważyłem z przyznawaniem nagród za web design, za strony internetowe, tak? Były takie różne polskie konkursy, gdzie tam się zgłaszało strony i wybierali najlepiej zrobione strony, najładniejsze, najbardziej nowatorskie. i popatrzyłem sobie kiedyś na skład jury i nagrodzonych. I wiecie co? Zawsze to się tak pokrywało. Tu Procreation, Max Weber, prawda, w jury i nagrodzeni tam. Procreation, Max Weber. No i tak i zrozumiałem wtedy, że to jest takie kółko wzajemnej adoracji. Może tu też coś w tym stylu jest, nie? Że gust jakby tych gości od konkursów się zupełnie nie pokrywa z opiniami publiczności, jakoś dziwnie. Tutaj film dostaje 4 na 10, a krytycy tutaj i organizatorzy festiwali, to ohoho, proszę bardzo, tu nominacyjka do Złotej Maliny chyba, co najwyżej. Audycja się już niedługo kończy, już nie odbieram telefonów, ale zostańcie z nami. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze mam na liście? No, o Street Fighterze wspominałem i nie dokończyłem, bo chyba telefon był. Ze Street Fighterem zawiodło to, że wtedy nie kumali, że bohaterowie filmu robionego na podstawie gry komputerowej muszą wyglądać jak ci bohaterowie, tak? Że muszą mieć takie same stroje, że dla fanów to jest ważne. Może to głupio brzmi, ale dla fana Street Fightera to jest ważne, żeby Ryu wyglądał jak Ryu, Chun-Li jak Chun-Li, a nie jakaś zupełnie inaczej ubrana klientka i wyglądająca tak ciało ma inne i odzywa się inaczej i wszystko inaczej, ale się nazywa Chun-Li i w filmie wykonuje tego samego kopniaka. I co, i fani mają zrobić wow? Nie, fani chcą, żeby był i taki sam strój, i głos, i kopniak, i uroda, i ruchy, i wszystko. Bo o to tu chodzi, tak, przy robieniu filmu na podstawie gry. No też kolejny przypadek, jak scenarzysta i reżyser są wiedzą lepiej, tak? Wiedzą lepiej i tu wywalimy te nadnaturalne jakieś tam kule ogniste, wystrzeliwane, bo jak to tak? Przecież to nie jest niemożliwe, to głupie to będzie takie, nie? Że co, jaka kula ognista jakaś? No i kasujemy to i nie ma, nie? A fani znowu wtedy są zawiedzeni i mówią, gdzie kula ognista? Dlaczego jej nie ma? Ja zapłaciłem za kulę ognistą. No, stara baśń. Film uważany też za tandetny, a moim zdaniem nie był taki zły, nie? Na podstawie sienkiewiczowskiej starej baśni, która wbrew pozorom jest dosyć historyczna nawet, bardziej niż ten, niż trylogia chyba. Powstała też parodia, Twoja stara baśń i no, Król Popiel oczywiście i tam Myszko, ten Ziemowit, przepraszam, Żebrowski znowu. Ja co oni tego Żebrowskiego, tak? Wszędzie ten Żebrowski, tak? Jak jest film, gdzie są konie i miecze, to Żebrowski musi być. Co on, jedyny... No tak, no Zamachowski jako jedyny potrafi śpiewać, a Żebrowski jeździć na koniu, tak? I mieczem wymachiwać. To rozumiem już chyba, o co tu chodzi. No i to jest taki Wiedźmin znowu, tylko że mu go inaczej ubrali. No identycznie gada, identycznie walczy... Wszystko takie samo, tylko i tak, no, mówię, zawsze gra tak samo. Sprawdzona marka, nie? Nie zawiedzie. Wiadomo, że będzie grał zawsze tak samo, więc wiadomo, czego się spodziewać. No, tam ludzie zlewają, że różowy piorun, tam zrobiony znowu przez kogoś, kto się dopiero uczył efektów specjalnych, syn reżysera, prawda, 3D Studio uruchomił i zrobił tam śmieszne efekty. No, dobra, nie chodziło o efekty. O, tutaj Karolak się pojawił, znany właśnie z filmu Ciacho. No Karolak, wiecie, że miał wyjść jakiś Wiedźmin z Karolakiem? To chodziło dokładnie o sztukę teatralną. Chcieli zrobić, Karolak chyba chciał sam zrobić Wiedźmina przedstawienie teatralne, spektakl. No i oczywiście też tak troszkę po polsku, znowu chcę, że tak na polskie, ale mnie drażnią te zachowania takie, ja nie widzę tego gdzie, znaczy widzę, tylko że gdzie indziej to jakoś lepiej jest. No nieważne, chodzi o to, że jak Karolak wymyśla, że zrobi spektakl Wiedźmin, to oczywiście Wiedźminem będzie kto? Karolak. No, co tych ludzi tak ciągnie, żeby siebie gdzieś tam na piedestał zaraz wyciągnąć i ja będę ten główny, nie? Wymyśliłem, że bawimy się w czterech pancernych i ja będę Jankiem. No, a nie możesz być Gustlikiem raz? Musisz być od razu Jankiem? No, bez jaj, no. To jakieś takie ego, nie? Zawsze ja wymyśliłem to, to ja będę tutaj najważniejszy. I taka żenada, to już samo w sobie jest żenujące. Enduro Boys. Typowy dla polskich gniotów brak konsekwencji w kreowaniu bohaterów. To jest o dwóch kolesiach, którzy sobie jadą na motorach gdzieś tam w Bieszczady, uciekają od cywilizacji. I ten brak konsekwencji w tworzeniu bohaterów też jest typowy dla polskich krapów, że bohaterowie są przez pół filmu jakimiś takimi pizdusiami, lalusiami, prawda? A nagle w jakiejś scenie nagle zamieniają się w podrywaczy i cwaniaków. No taki brak konsekwencji. Tak jakby dwóch scenarzystów pisało ten scenariusz i jeden był obrażony na drugiego i nie gadali ze sobą, nie? Ty, Zdzichu, to teraz ty piszesz, a ja idę i nie gadam z tobą. I nie powiem ci, co jacy są ci bohaterowie. Się domyśl i następnym razem mi nie stłucz flaszki, no. I się obraził i nie gadał i nie wytłumaczył i już. No i taka, wiecie co? Dziwny też film, bo aktorstwo przede wszystkim rodem z programu 997. Pamiętacie taki program był? Gdzie były rekonstrukcje różnych tam mordów i sytuacji. Pokazywali to ludziom, żeby... No takie scenki po prostu robili. No na zasadzie Rysiek, o Jezu, ty nie żyjesz nam. I takie właśnie w takim stylu, nie? O Jezu! Zabili Ryśka! Rysiek, wstawaj! Ty nie wstaniesz! Już chyba, bo nie żyjesz! Ludzie! Ratunku! Zabili Ryśka! Niech ktoś zadzwoni po naszych dzielnych policjantów! No i takie scenki, nie? I tam tak grają dosłownie, no to straszne. Nie wiem, za flaszkę spod monopolowego też wzięli, no bo tamtych to brali, takich naturszczyków jakiegoś Włodka spod monopolu, no to rozumiem jeszcze, ale tutaj tacy aktorzy, no... Ja tak tu mówiłem, żeby tych właśnie młodych brać, a nie tych ciągle tych stare, te siwe łby, już za starzy na swoją rolę, ale wezmę tego Żebrowskiego, już ma siwą brodę, ale go wezmę na młodego Geralta, bo ludzie pójdą, no to, ale no... Może jest tak, że faktycznie ci młodzi nie potrafią grać, mało jest zdolnych aktorów. To, co zarzucałem polskiemu aktorstwu, w ogóle ostatnio na Facebooku u koleżanki, gdzie bywają tam aktorzy różni, artyści z teatrów, napisałem właśnie, co mi leży na wątrobie, że drażni mnie to polskie aktorstwo, które jest albo taka ekstaza i ekspresja mega, nawet jak mówi idę zrobić kupę, to po prostu tak gra, nie? Gra całym sobą w ogóle, kupę zrobię, a i cały czas tak gra, albo takie drewniane całkowicie, że właśnie o rany, Geralt, jak ja się nie spodziewałem ciebie tutaj. No to albo, nie? Taka skrajność. I napisałem właśnie, że tak to widzę trochę, to w ogóle mnie wygonili stamtąd, że tacy takie zagryziaki trochę. No i też jakieś takie absurdy w tych filmach, nie? Że tam pokazują takie zwykłe sceny, takie... że koleś, nie wiem, robi sobie bułkę przez 10 minut, że patrzy się na wodę kapiącą. Nie no, to już jeszcze był jakiś może klimat. Bo, ale wiecie, takie stoi przy kasie i dzień dobry, proszę pani, proszę mi sprzedać bilet do Wałbrzycha. Proszę bardzo, płaci pan 20 zł. Już płacę, tylko wyciągnę pieniążki z portfela. Gdzie ja tu go mam? Proszę bardzo. Dziękuję, oto pana bilet. Ja również dziękuję. Miłego dnia. A ja lecę, bo jak to mawiają, komu w drogę, temu czas. No takie są sceny i to tak trwa z 10 minut, nie? Ja nie wiem, jakim trzeba być debilem, żeby z tego typu scenek budować fabułę filmu. Takie ważne, że on sobie tą bułkę robi, że kupuje ten bilet, że idzie do kibla, coś wnosi, coś to... To takie niepotrzebne sceny, nie? to tu jeszcze zapomniał, Smoleńsk, no to Smoleńsk się osmalili od tego wybuchu tam. Taki wybuch był na After Effectsie, widać, zrobiony, chyba kupiony za 2 euro na stoku i wklejony w GIF-ie. I takie jakieś, też taka przesadzona gra, nie? Że nawet prostą kwestię, amerykański aktor ma do powiedzenia prostą kwestię, to mówi ją w normalny sposób, a ekspresję zachowuje na szczególne sceny jakieś, a nie, że po prostu się wzrusza nagle, że o, słońce świeci zaprawdę, to taka polska szkoła aktorska teatralna, prawda? Teatralna i taki Fronczewski. Fronczewski zdziadział w ogóle w tym filmie o Karolu Wojtyle, to tam o samych takich dziadków ostatnio gra, takich, ale takich zdziadziałych, takich dziadków dziadowskich zdziadziałych i to już mnie drażni, to był kiedyś świetny aktor, a teraz tu taki ugrzeczniony. Powiem ci coś, wnuczku, mój kochany. I taki zdziadziały dziad. Nie mogę już napatrzeć na niego. A kiedyś uwielbiałem tego aktora. Widać, niektórzy, no, czas się nie obchodzi jakoś łaskawie z niektórymi. Karate po polsku, na koniec wam powiem, to jest dopiero film. Słuchajcie, Karate po polsku. I to sam tytuł jest, można powiedzieć, śmieszny, bo film się podobno miał nazywać inaczej, ale w ostatnim momencie zmieniono tytuł na Karate po polsku, żeby było tak, wiecie, Bruce Lee wtedy był modny. To jest o dwóch artystach, z których jeden jest karateką, i jadą do jakiejś wsi malować w kościele, oczywiście tam proszę księdza, tu namalujemy oczywiście, tam jakieś freski, i tacy jacyś gejowaci trochę są i zaczepiają ich jakieś łobuzy w tej wsi, takie łobuziaki i Buczkowski jako szef tych łobuzów, ta morda w ogóle, ten... tam się od razu Dzień Świra przypomina, pan se mózg ogól. No. Weź pan, to tym se możesz dupę se pan ogolić, a pan se mózg ogól, o. No i tak mi się kojarzy ten Buczkowski, a tutaj szef tych łobuzów złych. I no spodziewalibyśmy się, że jakieś walki będą, że karate po polsku, tak? W filmie pada jeden cios po prostu. Jeden cios i to jest na końcu filmu, kiedy bohater w końcu na tych łobuzów już jest wkurzony taki. Nic, w ogóle i się wkurza, wiecie czym na końcu? Że przerwali mu... chwilę sam na sam z dziewczyną i nie doszło, nie doszedł, nie ten, no. Wcześniej mu otruli psa, spalili samochód, wszystko wytrzymał nasz dzielny karateka i powstrzymał swoje mordercze zdolności ciosu karate, ale w końcu nie wytrzymał, jak tak z dziewczyną, a tu mu przez okno szybę wybili, to tu nie wytrzymał, dorwał typa i koniec filmu. Jeden cios, no to takie karate po polsku, takie minimalizm, takie oszczędne, żeby tu nie przesadzić, żeby tak to głębokie jest, on się powstrzymywał, on nie chciał swojej siły używać nawet przeciwko łobuzom takim, to karate nie pozwala. Dobra, już mi się nie chce gadać. Nagadałem się. A wy zostańcie przy nocnym radio. U nas się jeszcze coś tu może dziać. I do usłyszenia się z wami następnym razem. Idę, zły jestem, cześć. Everybody out! Everybody out!